Dźwięki wojny, echa pokoju, 110 lat od Wielkiej Wojny, znowu wystawą czasową Muzeum Wojska.
Autor wystawy Piotr Białokozowicz.
Przede wszystkim z pierwszą wojną światową, jeśli chodzi o front zachodni, kojarzy się deszcz. Siłą własnych rąk i materiałów z Muzeum Wojska zbudowaliśmy wnękę bojową z żołnierzem niemieckim oraz worki z piaskiem. Więcej o tej dioramie może powiedzieć współautor wystawy Łukasz Makowski.
Transzeja jest przygotowana w taki sposób, żeby oddać wrażenie wiecznego zagrożenia, zaszczucia, resztki po eksplozji ziemi, która opadła właśnie w głąb tej transzei. Dodatkowo wszędzie brud, próbujący oddać po prostu ten klimat błota, niepewności, deszczu, braku takiego komfortowego miejsca do schronienia się choćby na chwilę. Nawet jeżeli przedstawiamy jakiś taki moment wytchnienia, no to jest to moment pojenia rannego żołnierza, udzielania mu tak naprawdę pierwszej pomocy.
To jest autentyczne zdjęcie?
Jest to zdjęcie z epoki przedstawiające brytyjskich żołnierzy, które pozyskaliśmy z wolnej licencji.
Natomiast większość zdjęć, które są tu na banerach wielkoformatowych, pochodzą z naszych zbiorów i pokazują polskich żołnierzy, niemieckich żołnierzy z okresu I wojny światowej oraz są tymi echami pokoju, czyli po tym jak II Rzeczpospolita na nowo narodziła się po pierwszowojennej zawierusze, polscy żołnierze nie mogli złożyć broni, walczyli nadal o własne granice kraju.
One się zmieniają też, te zabezpieczenia?
W warunkach I wojny światowej front zachodni zmieniał się bardzo rzadko. Okopy przychodziły raczej sporadycznie z rąk do rąk, więc żołnierze wymyślali bardzo różne formy ochrony przed ostrzałem artyleryjskim, który z różnym natężeniem powodował nie tylko rany i zniszczenia, ale także bardzo głęboki destrukt psychologiczny i psychiczny żołnierzy. Żołnierze wariowali od tak zwanego shell shocku, czyli od szoku wystrzałowego, więc starali się tak naprawdę wgryźć się bardzo głęboko w ziemię. Im głębiej, tym niby bezpieczniej, z tym, że strony alianckie i państw centralnych w toku wojny produkowały pociski, które potrafiły przebić każdy praktycznie strop schronu. My tutaj tak naprawdę zrobiliśmy malutki wycinek. Tutaj pokazujemy też powrót do czasów średniowiecza. Troszkę oczywiście, gdyż w czasie I wojny światowej, w czasie bardzo brutalnych i bezlitosnych walk okopowych, kiedy jedna strona osiągała okopy przeciwnika i dochodziło do nie do pojedynku na rewolwery i karabiny, tylko na pięści, bagnety, hełmy i wiele innych drobnych rzeczy, my nawiązaliśmy do tego, przygotowaliśmy własnym sumptem dwie pałki okopowe nabite różnymi ostrymi rzeczami, które miały pomóc żołnierzom w czasie trudnej, mało komfortowej walki w bliskiej styczności z przeciwnikiem. Więc to też może być dla zwiedzających nieco zaskoczeniem, że skąd takie policyjne pałki, ale nabite gwoździami. Otóż w czasie I wojny światowej żołnierze wykazywali się bardzo dużą pomysłowością, często z nudów, ale też dla potrzeby chwili. Produkowali to własnym sumptem w okopach po to, żeby się bronić, ale żeby też atakować. Myślę, że stanowią bardzo ciekawą alternatywę do tych karabinów, broni i bagnetów. Czy manierek?
Czy to jest nieśmiertelnik?
Tak. To jest nieśmiertelnik żołnierza austro-węgierskiego, dokładnie oficera. Otwarty, z przedziałkami, prawda, które trzeba było wypełnić, żołnierz to nosił, zawiązany na szyi.
Co jest takiego dla panów, którzy macie do czynienia od lat z militariami, niezwykłego w tej ekspozycji?
Ja odkąd pracuję w muzeum, zawsze chciałem wybudować okop. Przy różnych tematach wystawienniczych chciałem to zrobić. Nie robiłem tego, bo ja nie mam fachu w ręku. Na szczęście muzeum postanowiło pozyskać bardzo uzdolnionego człowieka, jakim jest Łukasz Makowski. Zrobiliśmy taką wnękę bojową z okopami, z piaskiem oraz zasiekami. Zrobiliśmy także drogowskaz, który pokazuje największe wydarzenia, największe bitwy frontu wschodniego i frontu zachodniego.
Źródłem inspiracji były materiały fotograficzne, rysunki sporządzone też przez żołnierzy w trakcie działań wojennych, ponieważ aby się oderwać od tego szarego, codziennego życia w okopie, ci żołnierze starali się tworzyć. Pojawiały się fotografie, pojawiały się szkice, różnego rodzaju sztuka okopowa, nie tylko bojowa, ale też i po prostu dzieła sztuki. Chociażby zapalniczki do papierosów, czy wazony wykonane z łusek po pociskach artyleryjskich. Niesamowite rzeczy, naprawdę perełki metaloplastyki, a jednocześnie zamieniają coś śmiercionośnego w coś naprawdę pięknego i bardzo często użytkowego.
Zaczęliśmy od deszczu, skończmy tym deszczem. Czy to znaczy, że wtedy bardzo padało?
To zależy w jakim odcinku frontu. Najbardziej takim uporczywym miejscem na froncie zachodnim była Flandria, gdzie ten deszcz dawał się mocno we znaki. Niejednokrotnie zalewał okopy i trzeba było odkopywać je, zabierać wodę, popływać wodę. Najgorszy był los rannych, którzy nie mogli się poruszać. Oni często tonęli w tym deszczu, w tym błocie, które spadało z nieba. Chorobą, która toczyła żołnierzy w I wojnie światowej, była stopa okopowa. Właśnie przez to było to przez deszcz żołnierze stojąc bardzo długo w tej wodzie, stopy im po prostu gniły. Nie trzeba było styczności z przeciwnikiem, z ogniem artyleryjskim, żeby zostać kaleką do końca życia. Jeśli chodzi o wschód, to wojna była bardziej manewrowa, jeśli mówimy tu o pojedynkach między armią niemiecką a rosyjską, zwłaszcza tu mamy na myśli Tannenberg czy bitwę pod Przasnyszem, to były działania raczej szybkie i obliczone bez budowania wielkich transzei, wielkich okopów. To były zderzenia wielkich armii na otwartej przestrzeni.